Co dalej? Wrak odkryty i co? Bo wiele znaków zapytania pozostaje.
No tak, my szukaliśmy tego wraku w zasadzie od początku roku, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że to jest czwarta największa strata Kriegsmarine podczas operacji Hannibal. Po Guslowie, Goi i Steubenie.
Czyli podczas operacji dotyczącej ewakuacji ludności niemieckiej z terenów, no dzisiaj polskich lub krajów nadbałtyckich, do dawnej III Rzeszy.
Tak, tak. To operacja Hannibal to była największa ewakuacja morska świata. Dzięki niej Niemcy uratowali blisko 2 miliony osób. 20 lub, w zależności jak liczymy, 30 tysięcy ludzi zginęło podczas tej operacji, a Karlsruhe był czwartą ich stratą. Na Karlsruhe zginęło 970 osób.
Bo te ewakuacje, wyjaśnijmy, odbywały się drogą morską i wiążą się z nimi pewne głośne katastrofy, także największa katastrofa w historii transportu morskiego.
Tak, największa, czyli Wilhelm Guslow, na którym zginęło od 6 do 9 tysięcy ludzi, w zależności od historyków, od wersji. Podczas operacji Hannibal wzięło udział 1083 jednostki, 247 zostało zatopionych, z tego około setka po wojnie została wydobytych przez Polskie Ratownictwo Okrętowe, a matematyka nam podpowiada, że prawie 147 nadal spoczywa na dnie. Część z nich to są jednostki bardzo małe, bo to były po prostu barki desantowe, ale Guslow, Steuben, Goja to były te najbardziej znane, a Karlsruhe do dzisiaj był nieodkrytą historią.
No właśnie, te trzy wraki, o których pan wspomniał, no ich pozycje są znane, one są uznane za mogiły wojenne. Nadal budzą oczywiście ciekawość poszukiwaczy, ale Karlsruhe chyba w tej sytuacji dopiero będzie budził.
Tak, Karlsruhe to była bardzo mało znana historia. Ja, pisząc swoją książkę Droga Śmierci w styczniu, jakby zadałem sobie pytanie, co jeszcze jest do odkrycia, i wspólnie z przyjaciółmi, a zwłaszcza z Tomkiem Zwarą, który bardzo mocno się przykładał jakby tu od strony historycznej, wyszczególniliśmy 5 statków, które jeszcze są do odkrycia. I na pierwszym miejscu zdecydowanie był Karlsruhe. Dlaczego? Po pierwsze, był to ostatni statek, który opuścił Pilawę, dzisiejszy Bałtyjsk, czyli port Królewca. To był ostatni statek, który opuścił ten port przed zajęciem Królewca przez Niemców. To jest dość ciekawa historia, no bo jeśli Niemcy mieli coś cennego wywieźć, to był to ostatni moment. Druga ważna informacja, Karlsruhe opuścił Polskę w takim bardzo, znaczy tereny obecnej Polski, w bardzo mocnym konwoju, bo były to 4 frachtowce i 3 eskortowce. A przypomnijmy, że był to 12 kwietnia, więc to były czasy, kiedy Niemcy już naprawdę nie byli tak silni jak 12 kwietnia 1945 roku.
Czyli... Rozumiem, że samo nasuwa się pytanie, co musiało być na pokładzie, skoro była taka obstawa.
Tak. Z radzieckich archiwów udało nam się odczytać, że wyjeżdżał z ładunkiem 360 ton, a jego nośność, jego ładowność to była około 800 ton. Jeden z zapisków mówi o 600 tonach nawet. Mało tego, on miał zabrać tylko 200 pasażerów, czyli jakby wygląda na to, że ten ładunek był najważniejszy. Niemniej jak dotarł do Bałtyjska, okazało się, że jest taka liczba chętnych do ucieczki, że mimo totalnego przeładowania na pokład weszło 1080 osób dokładnie. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, no warto pamiętać, że zginęła tam olbrzymia masa ludzi. Więc to były 4 powody, dla których trzeba było ten okręt odkryć i jego historię opowiedzieć. Co ciekawe, nam do dzisiaj udało się znaleźć tylko 2 zdjęcia tego parowca. Jest bardzo mało historii o nim. Niewiele osób w ogóle ma świadomość, nawet historyków, o tej stracie. Nam udało się go odkryć w ten sposób, że dotarliśmy do raportów radzieckich pilotów, którzy dokonali na niego ataku. Ten atak był przeprowadzony 13 kwietnia 1945 roku rano. Były 2 ataki o 9 i o 10. Pierwszy nie udał się, nawet Rosjanie stracili jeden samolot. Podczas drugiego stracili również samolot, ale udało im się zrzucić torpedy lotnicze, które zatopiły Karlsruhe w ciągu 3 minut. Wybuch był nieprawdopodobnie wielki, nastąpiło wyrwanie burty. Statek zatonął w ciągu 3 minut, między innymi dlatego, że ta wyrwa była wielka, a po drugie był to stary parowiec, który nie miał między ładowniami, nie miał grodzi, czyli to była taka wielka balia. Pod pokładem wszystkie ładownie były ze sobą połączone, więc wystarczyło...
Trochę jak samochodowiec, rozumiem.
Tak, wystarczyło jakby wybić dziurę w jednej części, że woda dostała się błyskawicznie do środka. Według raportu świadków, a uratowało się około setki ich, statek poszedł dziobem w dół i faktycznie jak zanurkowaliśmy na nim pierwszy raz, to dziób był nienaturalnie zgnieciony, tak zharmonikowany, tak jakby ten statek uderzył w dno dziobem, A potem osiadł równo na stępce i do dzisiaj stoi na tej równej stępce.
A co dokładnie się udało zobaczyć podczas nurkowania? W jakim stanie jest ten wrak? Są jakieś wątpliwości co do tego, czy ktoś, nie wiem, kiedykolwiek po katastrofie zaglądał do wnętrza statku, czy nie?
Nie. Wydaje mi się, no jakby jesteśmy doświadczonymi nurkami, nurkujemy ponad 30 lat, więc wiemy, czy już ktoś przed nami był. Nurek często zostawia jakieś ślady, dotknie czegoś, czy przetnie sieci na przykład i tak dalej. Tutaj ewidentnie było widać, że chyba jesteśmy pierwszą ekipą. Statek ten leży bardzo daleko od brzegu, bo to jest 70 km, na dużej głębokości, 88 metrów. To nie jest technicznie i logistycznie łatwe nurkowanie do zorganizowania. Druga rzecz, statek uderzył, tak jak mówiłem, dziobem w dno, co spowodowało, że cały ładunek się skotłował i przesunął na przód. To nie jest tak, że wchodząc do ładowni widzimy poukładane skrzynie, tylko to wszystko jest jakby jedno na drugim. Właśnie z powodu tego uderzenia.
Ale skrzynię w ogóle widać.
Tak, widać skrzynię.
Co widać w środku?
Już mówię, to jest tak, że jak zeszliśmy na dół, mieliśmy w głowie jakby informację jednego ze świadków, który mówił, że jak wtedy, kiedy jeszcze był młodym chłopakiem, siedział w ładowni na dnie i jak bomba uderzyła w lewą burtę, to pojazd, który był na deku u góry, na pokładzie, w wyniku uderzenia spadł do ładowni. Ja wchodząc do ładowni, pierwsze co zobaczyłem, pojazd wojskowy, więc jakby nasunęła mi się ta historia, że to jest jakby punkt do identyfikacji. Weszliśmy dalej do ładowni w głąb. Tak jak mówię, te ładownie nie były przegrodzone grodziami, więc można było pływać między nimi. No i tam jest cała masa pojazdów i skrzyń. No i są też kości oczywiście, a przede wszystkim niezliczona ilość butów. To są rzeczy, które się najłatwiej zachowują, czyli buty i pasy. Są pasy wojskowe, jest część jakby uzbrojenia, bo tam było 150 żołnierzy dywizji Hermann Göring. No i oczywiście te skrzynie, które wzbudzają największą ciekawość, one są w dużej mierze półotwarte, no bo w czasie wybuchu one się pootwierały.
Można było zajrzeć do środka.
Tak, można było oczywiście.
Co widać w tych skrzyniach?
No to od razu rozczaruję, bo w pierwszej skrzyni były na przykład młotki, w drugiej skrzyni były żarówki zapasowe, ale już w trzeciej skrzyni była piękna porcelana. Nawet pod wodą można było łatwo przeczytać insygnia KPM Germany, więc to też jakby nas upewniło. My tej porcelany, my ją obejrzeliśmy, odstawiliśmy na miejsce, więc ona tam jest do wyciągnięcia. A pozostałe skrzynie były pozamykane. My robiliśmy dość szczegółowe zdjęcia i filmy, więc potem na ekranie komputera powiększając, widzieliśmy, że na przykład w jednej ze skrzyni są skoroszyty w grubych okładkach, w drugiej są części zamienne, w trzeciej jakieś tam kawałki silnika. Tak jak mówiłem, według raportu cargo jest 360 ton ładunku, więc tego jest bardzo dużo. I pamiętajmy też, że po tych 76 latach w tej ładowni jest cała masa mułu, także większość rzeczy jest po prostu pod dwumetrową warstwą mułu.
Rodzi się pytanie, czy ktoś kiedykolwiek do tych skrzyń zajrzy i zdoła udokumentować, skatalogować to, co jest wewnątrz. Jak może dalej wyglądać badanie tego wraku?
Technicznie jest to oczywiście wykonalne, mimo dużej głębokości, ale robi się i z 200-300 metrów jakieś podnoszenie różnych rzeczy. Na pewno trzeba to zbadać, rozwiązać jedną z ostatnich zagadek tej ewakuacji Hannibal. Polska marynarka wojenna dysponuje możliwościami i nurkami, którzy mogą pracować do 90 metrów. My amatorzy w cudzysłowie też umiemy to robić, więc można połączyć szyły, może można spróbować w przyszłym roku. Warto wiedzieć, że nurek na tej głębokości 88 metrów może przebywać 20-25 minut. Już nie mówię efektywnie pracować, bo trudno na tej głębokości pracować, ale pewne rzeczy jak inwentaryzacje i zdjęcia może robić tak krótko, dlatego że no jest takie ciśnienie, że wpada się w bardzo długą dekompresję. My przebywając 30 minut na dnie, musieliśmy potem przechodzić 2,5 godzinną dekompresję, stąd to nurkowanie całe trwało 3 godziny.
A ktoś już się do pana czy do was jako do ekspedycji zgłosił w tej sprawie w ogóle?
Jakby zrobił się olbrzymi szum. My szukając Karlsruhe nigdy nie wspominaliśmy, że szukamy bursztynowej komnaty, szukaliśmy Karlsruhe. Ale
rozumiem, że teraz jest ten szum, bo wszyscy pytają o bursztynową komnatę.
Właśnie. Tak, i teraz jakby między słowami padło hasło bursztynowa komnata, która jakby zdominowała w zasadzie temat i... Jest śmieszna sprawa, bo ja na maila dostaję oferty od poszukiwaczy skarbów, że przyłączą się i podzielimy się łupem i tak dalej, i tak dalej. Także jest olbrzymi szum medialny, ale też takie mam zapytanie od profesjonalnych firm, które żyją z wydobywania pewnych cennych rzeczy.
Nie ma pan takiej obawy, że się zrobi trochę z tego taki drugi złoty pociąg?
Oczywiście, że mam, dlatego staramy się trzymać w 100% faktów. Różnica między złotym pociągiem a Karlsruhe jest taka, że my mamy Karlsruhe sfotografowanego i sfilmowanego i te skrzynie fizycznie tam są.
Otwarte jest tylko pytanie, co jest w środku.
Tak, bo złotego pociągu przynajmniej ja jeszcze do dzisiaj nie widziałem, a skrzynię na Karlsruhe widziałem wielokrotnie na naszych zdjęciach, więc wystarczy spojrzeć do tych skrzyń, co tam jest. Jeśli jest tam bursztynowa komnata, a teoretycznie ja oceniam, że może 1% szansy jest, że tam jest bursztynowa komnata, no to jest niesamowita historia. Warto wiedzieć, że bursztyn nie poddaje się w żaden sposób, nie ma problemu, że przebywa pod wodą, bo przecież stamtąd pochodzi w dużej mierze. Druga rzecz, bursztynowa komnata była osadzana na dębowych płytach, stąd Bałtyk bardzo świetnie konserwuje drewno, więc jeśli tam jest chociaż kawałek bursztynowej komnaty, to na pewno jest dobrze zachowany, a szanse takie są, warto wiedzieć, że Niemcy do końca nie przygotowywali się do ewakuacji. Osobą decydującą, czyli Koch, on Hitlera informował, że nie ma co ewakuować Prus Wschodnich, bo nic się tutaj złego nie wydarzy, jedynie grossadmirał Dönitz miał świadomość, co grozi ludziom, ale on też się skupił tylko na ludziach. Jego ewakuacja Hannibal jakby w dużej mierze zabierała tylko i wyłącznie ludzi. I może być tak, że tego 12 kwietnia, czy tam parę dni wcześniej, zorientowali się, że teraz już nie ma szansy, że już nie ma odwrotu i trzeba zabierać cenne rzeczy. Druga rzecz, bursztynowa komnata po przeniesieniu jej z carskiego sioła parę lat wcześniej nie była w królewcu rozpakowana nigdy. Ona była dalej w skrzyniach, więc przeniesienie jej w inne miejsce było o tyle łatwe, że ona była gotowa do transportu.
Gotowa do ewakuacji w pewnym sensie.
Tak, tak. A ewakuacja była, mówię, dokonywana w dość mocnej panice, nie była przygotowywana, bo wiele osób jakby wśród władz niemieckich nie do końca chciało Hitlerowi powiedzieć, że trzeba już ewakuować Prusy Wschodnie. Nawet jestem przekonany, że Niemcy myśleli, że armia radziecka idąc na zachód, jak dojdzie do granicy dawnego Związku Radzieckiego, że odpuści sobie i nie pójdzie dalej. Ale jak wiemy, historia potoczyła się inaczej.
To skoro ten 1% szans jest, to pewnie trzeba byłoby sprawdzić. Wracając do tych pytań o profesjonalistów i o to, czy ktoś się odzywał, jakaś instytucja już się kontaktowała z wami?
Tak, tak. Jesteśmy umówieni w tym tygodniu na rozmowę z Urzędem Morskim, z Narodowym Muzeum Morskim. Ten statek spoczywał tam 70 parę lat, więc nie ma się co spieszyć, jeśli poleży jeszcze parę lat, nic się nie stanie, także nie ma pośpiechu.
Ale to są rozmowy w celu pogratulowania, czy w celu omówienia tego, co dalej?
No, zobaczymy. Współpraca z Urzędem Morskim w Gdyni układa nam się od wielu lat fantastycznie, jako grupie Baltic Tech, więc myślę, że tak będzie i tym razem.
Pan znany jest też między innymi z tego, że od lat stoi na czele ekspedycji, która poszukuje wraku ORP Orła. Tam raczej nie macie wsparcia państwa czy wsparcia instytucji. Tutaj by się przydało to wsparcie?
I tak i nie. To, że szukamy Orła z prywatnych pieniędzy, daje nam olbrzymią wolność. Nie musimy się nikomu tłumaczyć i robimy tak, jak my chcemy. W przypadku Karlsruhe jest troszeczkę inaczej. Karlsruhe leży na wodach tak zwanych ekonomicznych Polski, gdzie trzeba uzyskawiać zezwolenia i tym podobne rzeczy. Jeśli już mówimy o bursztynowej komnacie, to była to w zasadzie właścicielem tej bursztynowej komnaty w 1945 roku byli jednak Rosjanie. Została wcześniej zrabowana przez Niemców, ale wyprodukowana była przez Niemców, jak wiemy w XVII wieku została przekazana carowi, ale była wykonana w Gdańsku, więc jest bardzo dużo powiązań, które jakby te trzy kraje, czyli Rosję, Niemcy i Polskę tą bursztynową komnatą łączą, więc może powinna się odbyć międzynarodowa ekspedycja. Zobaczymy. Ja jako miłośnik drukowania i wraków będę robił wszystko, żeby to się odbyło. Gdybyśmy chcieli w tajemnicy grabić ten wrak, to pewnie byśmy nigdy nic nie powiedzieli. Dla mnie największym sukcesem będzie, jeśli się odbędzie porządna, duża ekspedycja międzynarodowa z udziałem Urzędu Morskiego i muzeów i części niemieckiej, i polskiej, i rosyjskiej. To by było najfajniejsze.
Niezależnie od tego, czy jest tam bursztynowa komnata, czy nie, no bo dzisiaj tego nie możemy wiedzieć, to na pewno jest tam mnóstwo przedmiotów, które się mogłyby stać eksponatami muzealnymi.
Absolutnie tak. My w XXI wieku co innego uznajemy za rzeczy cenne, a co innego było uznawane w kwietniu 1945 roku. Dla mnie to wrażenie, kiedy zajrzałem do pierwszej skrzyni i zobaczyłem tam młotki, to było trochę rozczarowanie, bo sobie myślę, ludzie uciekali przed śmiercią. Każdy centymetr kwadratowy tego statku był cenny, a załadowano tam skrzynię z młotkami. Potem w drugiej skrzyni były te żarówki, więc to też pokazuje nam, no to jest kawał historii, co dla ludzi było cenne. Także na pewno każda otwarta rzecz na tym wraku i pokazana światu jakby przybliży historię. To jest bardzo ważna historia.
Dokładną pozycję wraku znacie tylko wy?
Nie, już Urząd Morski w Gdyni zna taką pozycję, no bo takie są nasze obowiązki. I jak to powiedział Urząd Morski, największą ochroną tego wraku będzie nieujawnianie tej pozycji. Jak na razie poza Urzędem Morskim na razie jej nikomu nie przekazujemy.
Może Możemy, rozumiem, powiedzieć tylko tyle, że wrak leży na polskich wodach ekonomicznych mniej więcej na wysokości Ustki.
Tak, leży na polskich wodach ekonomicznych około 40 mil na północ od Ustki, na dużej głębokości 88 metrów.
A wy planujecie już kolejne zejścia tam do tego wraku? Wy jako grupa, jako Baltic Tech?
Takie plany mieliśmy. Teraz w związku z szumem medialnym trochę to się zmieniło. Regularnie jako Baltic Tech szukamy wraków, inwentaryzujemy i co ważne, staramy się udostępnić je dla nurków innych. Z dumą mogę powiedzieć, że w tym roku udało nam się udostępnić 20 parę wraków, dopisać do listy ogólnie dostępnych. Mamy oczywiście na swojej liście kolejne wraki do odkrywania. Kiedy zaczęliśmy nasze poszukiwania na początku tego roku, wybraliśmy około 100 pozycji od rybaków. Z tych 100 pozycji 22 to były wraki, a na razie zanurkowaliśmy na 6 pozycjach, więc z tego pierwsza Karlsruhe, najważniejsza okazała się Karlsruhe, ale jeszcze jest parę ciekawie innych wraków. Naszą ambicją jest, żeby wszystkie wraki biorące udział w operacji Hannibal znaleźć, zidentyfikować i zinwentaryzować.
Nie ma pan takiej obawy, że będą próby dzikiego nurkowania, dzikiego zejścia, być może ograbiania tego wraku, bo znamy takie przypadki niestety z historii. No nie można wykluczyć tego, że ktoś będzie próbował w taki niekoniecznie honorowy sposób postąpić.
No właśnie, to jest przykre dla mnie jako dla nurka, że tak przykleiło się do nas, że nurkujemy i grabimy, ale z mojego doświadczenia im więcej osób wie o pozycji, im więcej osób nurkuje na tej pozycji, tym jest on bezpieczniejszy. Jest taki słynny trałowiec Munin, bardzo blisko Helu, na którym mogę powiedzieć, że parę tysięcy ludzi rocznie nurkuje. Jest na nim piękne koło sterowe, telegraf, to jest nietknięte, bo to jest nasze wspólne dobro nurkowe i jeśli ktoś by to ruszył, to byłby przez środowisko no jakby okrzyknięty kompletnym idiotą, no bo to po to się nurkuje na tym wraku, żeby zobaczyć to koło sterowe właśnie. I teraz jeśli te wraki będą co jakiś czas odwiedzane przez nurków, to one przez to są bezpieczniejsze, bo najbardziej zagrożone są wraki, które są zamknięte, ale na których są prowadzone nielegalne nurkowania, tak jak Steuben, który jest dość daleko od Polski. Dla Polaków jest niedostępny, jest obwarowany olbrzymimi karami, ale Szwedzi, Duńczycy, Rosjanie, Niemcy nie akceptują, nie respektują tego zakazu. Mało tego, nie można ich ukarać w żaden sposób, bo nasze prawo nie sięga tam. Stąd odbywają się tam nielegalne nurkowania. A gdyby tam były na przykład 2-3 rocznie nurkowania legalne przy kontroli na przykład Narodowego Muzeum Morskiego, to poniekąd mielibyśmy jakąś pieczę nad tym, a chociażby byśmy mieli wiedzę, co się tam dzieje. A takiej wiedzy nie mamy przez to, że zamknęliśmy ten wrak dla nurków.